Dzień 7. Konferencja główna. Jak znaleźć utracone?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, który was prowadzi, który jest drogą, prawdą i życiem. I mam nadzieję, że mimo trudów, mimo że już dziś naprawdę mogą nogi boleć, cały czas macie to pragnienie, aby dojść do celu. Pielgrzymka, szlak pokutny, szlak oczyszczenia, droga, która prowadzi do głębi naszego serca, po to, aby może odnaleźć też to, co zostało gdzieś zagubione. Mówimy, że chcemy być błogosławionymi, chcemy być szczęśliwi dzięki czystemu sercu, które gdzieś będzie mocno biło dla Pana Boga, dla drugiego człowieka i dla nas samych. Kiedy w Ewangeliach szukamy obrazu Pana Boga, to jeden z obrazów mówiący o tym, że Bóg jest ojcem zatroskanym o swoje dzieci, mówi o poszukiwaniu. Jest taka przypowieść o zagubionej drachmie. I często nasze serce, nasze życie wygląda właśnie tak jak ta przypowieść. Otóż pozwólcie, że ją zacytuję. Jest bardzo krótka, więc musicie się skupić. Jezus powiedział też taką przypowieść. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Przez ostatnie kilka dni trochę nurzaliśmy się w naszych słabościach, w naszym grzechu. Staraliśmy się przyjrzeć, zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, jakie mechanizmy sprawiają, że jednak często, choć mamy piękne pragnienia, poddajemy się marnościom, które potem uwłaczają tak naprawdę naszemu i dobremu samopoczuciu, i naszej godności. Sprawiają, że mamy pozrywane relacje z samymi sobą, z drugim człowiekiem, z Panem Bogiem. Dziś chcemy pójść w zupełnie odwrotnym kierunku. I niech ta Ewangelia nas trochę poprowadzi. Bo często nasze serce wygląda właśnie jak taki dom, w którym zagubiło się coś bardzo drogocennego. Nie ukrywam, że kiedy byłem małym dzieckiem, jak słuchałem Ewangelii, gdzie była mowa o jakichś pieniądzach, na przykład tak jak o drachmie, bo to wiedziałem od dziecka, że to jest jakiś pieniążek, to myślałem sobie, no co to za larum, co to za jakaś w ogóle akcja, co jakieś za wielkie wydarzenie, że jakaś kobieta zgubiła monetę, teraz sprząta cały dom i jeszcze przez 2000 lat prawie czytamy o tym w Ewangelii. Nie wiem, jakie wy macie skojarzenie, ale ja zawsze z monetami miałem proste skojarzenie. W Polsce aktualnie największa moneta to jest 5 zł, więc mam wrażenie, że gdybyśmy zgubili 50 groszy złotówkę, to nikt z nas jakiś wielkiego larum by w domu nie robił, nie wymiatałby z podłóżek, nie odsuwałby szafy, nie odsuwałby biurka. Nawet kiedyś robiłem takie badania statystyczne, kiedy schylamy się za biurko, prawda? No to w zależności od wielkości miejscowości, od wieku, prawda? I jeżeli na przykład spadnie nam 50 groszy za biurko, które jest ciasno przystawione do ściany, to raczej nikt nie robi sobie kłopotu, każdy sobie myśli, poczekam do świąt, do Wielkanocy, jak będę sprzątał dom, to wtedy przy okazji to 50 groszy wyciągnę. No chyba, że jest się studentem i akurat właśnie już pieniądze się skończyły, to wtedy faktycznie może i to biurko bym odsunął, prawda, i te 50 groszy wyciągnął, kiedy brakuje czasami nawet na jakieś tam podstawowe wyżywienie. Różnie w życiu to bywa. Generalnie może przy 5 zł z przyzwoitości byśmy gdzieś tam, prawda, zajrzeli pod łóżko czy za stół. Dlatego rodziło się zawsze we mnie takie pytanie, o co chodzi, że ta kobieta robi taki wielki larum wokół tej monety? No i kiedy zacząłem sobie kiedyś studiować właśnie Pismo Święte, to doszło do mnie, że taka drachma to nie było takie nasze 5 zł, ale to było całkiem sporo pieniędzy, bo otóż okazuje się, że mężczyzna w Izraelu, żeby taką drachmę zarobić, musiał pracować ciężko cały dzień. Także plus minus miesiąc, odliczając wszystkie wolne dni, taki mężczyzna w Izraelu mógł takich 20 drachm zarobić miesięcznie. A więc czujemy, że to było sporo pieniędzy. Nie było równouprawnienia, więc kobieta zarabiała pół drachmy dziennie. No niestety, drogie panie, takie były czasy. A więc przez analogię kobieta mogła w miesiącu zarobić 10 drachm, ciężko pracując. A więc gdybyśmy my na przykład zgubili 1/10 swojej wypłaty, to mam wrażenie, żebyśmy nie tylko dom przeszukali, ale i garaż i wszystkie inne miejsca, gdzie te pieniądze mogłyby być. Więc czujemy już ciężar gatunkowy, prawda, tych pieniędzy, które zostały zagubione. Z drugiej strony drachma to jeszcze nie były takie zwykłe pieniądze, tylko właśnie jak mówią badacze kultury, drachma to była taka moneta, taka biżuteria właściwie, którą panny, szczególnie na wydaniu, te kobiety, które miały pójść za mąż, wplatały sobie we włosy. Im taka panna młoda miała więcej tej drachmy we włosach, to mówiąc dosłownie i w przenośni, była bardziej cenną partią dla potencjalnego kandydata na męża. A więc czujemy, że było to dużo pieniędzy i była to biżuteria drogocenna, która miała specyficzne znaczenie. Więc rodzi się teraz pytanie, dlaczego kobieta z Ewangelii w ogóle zgubiła taką monetę? Dlaczego gubimy coś drogocennego w życiu? I myślę, że odpowiedzi mogą być różne. Możemy być zabiegani, możemy być roztrzepani. Czasami przez nieuwagę gubimy coś bardzo ważnego. I kiedy są to pieniądze, to jeszcze pół biedy. Ale czasami gubimy skarby w naszym życiu dużo bardziej cenne. Czasami przez nieuwagę, zabieganie możemy zgubić relacje, szczególnie te najważniejsze. Małżonkowie mogą zgubić relacje sami do siebie, dzieci mogą zgubić relacje do rodziców, rodzice mogą zgubić relacje ze swoimi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Możemy stracić najważniejsze rzeczy przez zabieganie, przez nieuwagę. Tu Ewangelia daje nam jedną podpowiedź, że kobieta, która zgubiła tą, prawda, drachmę, zapala światło, to znaczy, że była noc. W Biblii, w Piśmie Świętym często noc jest symbolem właśnie jakiejś ciemności, mroku, wchodzenia w grzech, a więc widzimy, że często też to, o czym mówiliśmy, kiedy doświadczamy słabości, kiedy doświadczamy grzechów, też często z naszego życia gubimy to, co najcenniejsze, co najważniejsze. Ale jest taki moment, kiedy kobieta zauważa stratę. Widzi, że tej monety nie ma. I między zagubieniem a zauważeniem straty i potem dalszą akcją jest bardzo ważny moment. Ona podejmuje decyzję o poszukiwaniu. Wielu z nas żyje w taki sposób, że widzimy czasami, że coś ważnego się zgubiło, że trzeba by nad czymś popracować, ale często nie podejmujemy decyzji o tym, żeby odnaleźć to, co się zagubiło. Albo nie mamy na tyle woli w sobie, tak, żeby przystąpić do akcji. Jest taki tradycyjny dowcip, pewnie go nie raz i nie dwa opowiadaliście, że ktoś mnie pyta, o, widzę, że masz duży brzuszek. Ja mówię, no tak, ale mówię, zaczynam biegać. I wtedy jest pytanie, od kiedy? Ja zawsze mówię, od poniedziałku, tylko nie wiem, od którego, prawda? Więc trochę takie z naszą ochotą, z naszą wolą, że my chcielibyśmy zacząć, że marzą nam się wielkie rzeczy, ale nigdy nie podejmujemy tej akcji, nigdy nie podejmujemy tego wysiłku, żeby jednak coś w swoim życiu zmienić. Ta kobieta podejmuje ten wysiłek. Postanawia włożyć wszystkie siły, wszystkie środki, jakie posiada, żeby tą monetę odnaleźć. Zapala światło, wymiata cały dom, żeby odnaleźć. I teraz jest pytanie. Czy w trakcie tej pielgrzymki wyświetliło ci się już w czasie naszych rozważań, w czasie modlitw, w czasie rozmów z braćmi, z siostrami, co w twoim życiu się zagubiło? Co przez ostatni rok może ci uciekło? Co przeleciało ci przez palce? Czy pojawiła się w twoich rozmyślaniach taka myśl, nad czym warto by popracować, co warto by zmienić, bo pielgrzymka powoli dobiega końca i jak każde rekolekcje, warto by ją uwieńczyć jakimś mocnym postanowieniem. Jakimś mocnym postanowieniem, nad którym warto by przez kolejny rok pracować. Warto zakończyć jakimś podsumowaniem, tak, które nas poprowadzi do nowego, dalszego życia. Oczywiście Ewangelia kończy się też bardzo optymistycznym akcentem, bo kiedy kobieta odnajduje monetę, tą drachmę, zaprasza wszystkie swoje koleżanki, zaprasza wszystkie swoje znajome i mówi, cieszcie się razem ze mną. Zobaczcie, że kiedy my wracamy z pielgrzymki do domu, może idziecie nie pierwszy raz już na pielgrzymim szlaku, to macie takie doświadczenie, że kiedy człowiek wraca do domu po rekolekcjach czy po pielgrzymce, to jest odmieniony. I zupełnie inaczej oddziaływujemy na swoje środowisko. Ludzie się nas pytają, skąd w tobie tyle uśmiechu, skąd w tobie tyle radości, ale my też potrafimy przez długi czas patrzeć zupełnie innymi oczyma na świat. Ten świat, który może nas już nudził, który może nas męczył. Nawet potrafimy w pracy patrzeć inaczej na szefa, potrafimy patrzeć na nauczyciela, nawet tego znienawidzonego, przynajmniej przez jakiś czas. Pan tak nas przemienia, nasze oczy, nasze serce, nasz sposób postrzegania świata, że widzimy go trochę inaczej. I zapalamy tą radością ludzi wokół nas. Zapalamy tym świadectwem, że jesteśmy ludźmi czystego serca. I życzę wam takiego doświadczenia, byście wrócili do swoich domów po pielgrzymce i tak jak ta kobieta, mogli swoim życiem, swoimi słowami, wrażeniami opowiadać, odnalazłem coś, co zgubiło się w moim życiu, odnalazłem coś ważnego, przekazywać tą radość, tą nadzieję, tą energię tego Ducha Bożego wokół was. Myślę, że to jest piękne doświadczenie. Oczywiście rodzi się pytanie teraz, jeżeli wejdziemy na sferę duchową, w jaki sposób można odnaleźć to, co się zagubiło? Taką naturalną przestrzenią do poszukiwania, do odnalezienia tego, co zostało zagubione, do pracy nad sobą też, do przeglądu własnego serca w Kościele katolickim jest sakrament pokuty i pojednania. To jest taki piękny sakrament, który ma różne wymiary. Z jednej strony ma wymiar duchowy, wymiar oczyszczający, wymiar też pokutny, ale też ma bardzo mocny wymiar pedagogiczny, pracy nad sobą. I myślę, że wszystkie te wymiary warto wziąć pod uwagę, kiedy mu właśnie o przemianie serca mówimy. Założyciel Salezjanów, święty Jan Bosko, bardzo mocno akcentował ten sakrament jako przestrzeń pracy nad sobą. W wielu swoich snach mówił o jego istocie, o jego roli. Jest taki sen o wężu, w którym Jan Bosko w trakcie, prawda, swojego nocnego śnienia zauważył, że znalazł się w swojej rodzinnej miejscowości i w obórce, gdzie zwykle jego mama trzymała jakąś tam, prawda, jakąś krówkę czy cielaczkę, zamiast tego zwierzęcia leżał potężny wąż, który najwyraźniej zjadł przed chwilą cielaczka, bo sobie wypoczywał. Potężna, wielka bestia. Oczywiście, jak to w snach bywa, Jan Bosko się bardzo przestraszył, pewnie się tam wierzgał na swoim nocnym posłaniu, ale w tym śnie pojawiła się Matka Boża, która zaproponowała, żeby wziął linę i spętał, prawda, tego węża, który leżał w tej obórce. No i wtedy Jan Bosko mówił do Matki Bożej, że się bardzo boi, ona mówi, nie bój się, ja ciebie będę wspierała w tym momencie. No i Jan Bosko wziął linę, związał całego węża, kiedy wąż się obudził, łypnął okiem i zobaczył, że jest spętany, mu się to strasznie spodobało, zaczął się wierzgać, w wyniku tego wierzgania lina zaczęła się wrzynać w jego ciało, wąż popękał na kawałki. I jak to w snach bywa, zginęła obórka, ściany się rozmyły, został tylko wąż, te kawałki właściwie węża, a Jan Bosko znalazł się na wielkim placu, otoczony swoimi wychowankami i ku swojemu przerażeniu zobaczył, że ci młodzi chłopcy podchodzą do tych kawałków węża, który jest oczywiście symbolem demona, symbolem zła, i nie odnoszą się do nich ze wstrętem, tylko część z tych chłopaków bierze te kawałki węża, zaczyna je gryźć, jeść. I tu Jan Bosko w XIX wieku opisał, prawda, młodych ludzi odurzonych narkotykami, bo ci młodzi chłopcy pod wpływem tego węża, tego mięsa, którym się najedli, byli jacyś odurzeni, byli nieobecni. Jan Bosko mówi, że nawet podbiegał do nich, bił ich po twarzy, w sensie policzkował, żeby ich ocucić w tym znaczeniu, ale oni nie reagowali. Wtedy Jan Bosko się przeraził i zawołał na pomoc Matkę Bożą, która była jego wspomożycielką, i ta w tym śnie dała mu dwa narzędzia kowalskie, młot i kowadło. Jan Bosko się przeraził, bo mówi, co mam teraz z nimi robić, kłaść ich na tym kowadle, okładać ich tym młotem, ale Matka Boża powiedziała, że kowadło to jest Eucharystia, a młot to jest sakrament pokuty i pojednania. I to są dwa narzędzia, takie antidotum na te mięso węża, którym, prawda, nakarmili się ci chłopcy. Eucharystia i sakrament pokuty i pojednania. I Jan Bosko właśnie te dwa sakramenty traktował jako dwie przestrzenie pracy nad sobą dla młodych ludzi. Eucharystia to jest pokarm. Pokarm, antidotum, prawda, na to mięso węża, którym najedli się chłopcy, czyli na to wszelkie zło, na wszelkie takie plugastwo, które może wejść do naszego wnętrza. Jan Bosko otrzymał Eucharystię jako antidotum, jako pokarm, który oczyszcza duszę człowieka, który oczyszcza serce. Ale zanim przyjmiemy Eucharystię, zanim jesteśmy zaproszeni do tego stołu, jest sakrament pokuty i pojednania. I nie ma co ukrywać, że w XXI wieku, w którym żyjemy, wielu z nas doświadcza pewnego rodzaju kryzysu tego sakramentu. My często nie wiemy, z czego się spowiadać. Jakaś część z nas, coraz częściej spotykam osoby, które nie potrafią swoich grzechów określić, nie potrafią określić, co jest, z czego powinni się wyspowiadać, a z drugiej strony część z nas ma taki wielki problem, że, jak to się ładnie mówi, albo nie pamiętają formułki, albo nie wiedzą, jak do tego sakramentu się zabrać. Ten sakrament wydaje nam się czasami banalny, czasami wydaje nam się nieskuteczny. Ktoś mówi, po 20-30 latach spowiadania się, spowiedź nie działa. Dlatego też warto, szczególnie w pewnym wieku, zacząć dojrzale podchodzić do sakramentu pokuty i pojednania. Dobrze się do niego przygotowywać. Jan Bosko, zapytywany o regularność, z jaką chłopcy powinni się spowiadać, często mówił swoim wychowankom, że dobrze, żeby to była regularna spowiedź, najlepiej co dwutygodniowa czy co miesięczna. Dzisiaj takie zalecenie jest dla seminarzystów, prawda, i dla osób zakonnych, ale Jan Bosko swoim wychowankom proponował regularną spowiedź. I mam wrażenie, że spowiedź raz na miesiąc to jest dobry czas, dlatego że często spotykam ludzi, którzy po roku nie są w stanie nic powiedzieć o stanie swojej duszy, no bo ciężko jest tak określić, co ja robiłem przez 365 dni w roku, skoro nie pamiętam może, co robiłem 2 tygodnie temu. Natomiast mam wrażenie, że te 30 dni, ten miesiąc, jesteśmy w stanie omieść naszym spojrzeniem, przypomnieć sobie, co było dobrego w tym czasie, co było złego, czy stałem się bardziej dobrym człowiekiem, czy stałem się, prawda, czy żyłem poniżej mojej godności. Dlatego regularność jest bardzo ważna. Nie raz na pół roku, nie raz na rok, prawda, ale w miarę regularnie, tak aby móc zobaczyć stan swojej własnej duszy, stan swojego ducha, jak ja żyję, czy żyję dobrze, czy żyję pięknie, czy może jednak przeżywam jakieś słabe stany, czy może wręcz degeneruję swoją osobowość. Warto sobie uświadomić, że ta regularność przy sakramencie pokuty i pojednania jest bardzo ważna. No i potem oczywiście sakrament pokuty i pojednania składa się z 5 warunków, które po prostu warto sobie przypomnieć. Pierwszym warunkiem dobrej spowiedzi to jest rachunek sumienia. Jak sama nazwa wskazuje, rachunek prosi się wręcz o kartkę papieru i o długopis, żeby porachować sobie swoje grzechy. I nie chodzi teraz o, wiecie, wyliczanie ile razy po ile razy, ale bardziej warto sobie wziąć kartkę papieru i wypisać sobie swoje grzechy. Oczywiście, kiedy mówimy o spowiedzi, część z was od razu czuje, z czego powinna się wyspowiadać i ma pełną świadomość, ale są też takie sytuacje, w których mamy wątpliwości, nie jesteśmy pewni, czy to był grzech, czy nie. Dlatego kartka papieru i długopis mają to do siebie, że pozwolą te wszystkie myśli zapisać. Ja zawsze mówię, warto sobie wypisać wszystkie te swoje grzechy, wszystkie słabości, wątpliwości, o których chcielibyście powiedzieć na sakramencie pokuty i pojednania, z prostego względu. Często, kiedy idziemy do spowiedzi, nie wiadomo dlaczego, pojawia się taka czarna dziura, nagle nic nie pamiętamy. To jest praktyczny wzgląd, że ja idę przygotowany i nie ma co się wstydzić księdza, że teraz idę do niego z kartką. Mi się bardzo podoba, kiedy na przykład ktoś przychodzi do mnie z kartką papieru, mówi: księże, to jest moja pomoc, tutaj mam rachunek sumienia, bo widzę, że ta osoba jest dobrze przygotowana. I kiedy już wypiszemy te swoje grzechy, to warto jeszcze w rachunku sumienia postawić sobie proste pytanie przy każdym z tych grzechów. Dlaczego ja sobie na to pozwoliłem? I nie chodzi o to, żeby się teraz księdzu tłumaczyć, ale żeby podać pewien kontekst, pewną przestrzeń, w jakiej żyję, żeby spowiednik mógł dobrze też poznać, zrozumieć twoją rzeczywistość, szczególnie jeśli jesteśmy osobami bardzo młodymi, w wieku dorastania, dojrzewania, to zauważam, że często, kiedy przychodzą do mnie osoby do spowiedzi, czy po prostu porozmawiać, oczekują na taki moment kierownictwa duchowego, na taki moment towarzyszenia duchowego, żeby dobrze zrozumieć życie tej osoby. I mam wrażenie, że kiedy spowiadacie się regularnie, najlepiej u jednego kapłana, który was zna, który was trochę poznał, nie tylko po imieniu, ale trochę zna wasze życie, kontekst tego, w jakim żyjecie, to z jednej strony spowiedź może być właśnie tym miejscem, gdzie są odpuszczane grzechy, ale też to spotkanie z kapłanem może być takim elementem towarzyszenia duchowego. Tak się pięknie o tym mówi, kierownictwo duchowe, a więc kapłan pomaga mi rozwijać się w mojej duchowości. Idąc dalej, po rachunku sumienia kolejnym punktem bardzo ważnym jest żal za grzechy. Oczywiście tu pojawia się pewien problem, bo są takie grzechy, za które żałujemy od razu. Wiemy, że aż ściska nas w żołądku, że czegoś nie powinno być w naszym życiu, a jednak to zrobiłem. I tu odczuwamy tak zwany żal doskonały, kiedy moje emocje, moje myśli, to wszystko współgra i czuję wewnętrznie, że tego nie powinno być. Ale są takie grzechy, za które nie potrafimy tak żałować. Jest to wiele rzeczy. Powiedzieć na przykład młodemu człowiekowi, który zaczął palić właśnie marihuanę, że to jest grzech, że to jest słabe, w ogóle tego nie przyjmie do siebie. Powiedzieć młodej parze, która właśnie podjęła, nie wiem, współżycie, że jest to grzech, będą tłumaczyli, że przecież się kochają, że jest to miłość i jakby nie ma co zbytnio z tym dyskutować. Ale trzeba zapytać się o jedno. Czy ty masz świadomość, że tego nie powinno być w twoim życiu? Bo często młodzi ludzie przychodzą do spowiedzi, czy też po prostu ludzie przychodzą do spowiedzi i mówią: przyszedłem do spowiedzi, ale chyba spowiedź będzie nieważna, bo ja tego nie żałuję. No ale jednak przyszli do spowiedzi, to znaczy, że czują, że coś jest w ich życiu, czego tam być nie powinno. I to już jest jakiś dobry początek, żeby uświadomić sobie, czy ja wiem, że w pewnym wieku, w pewnych okolicznościach, pewnych rzeczy w moim życiu być nie powinno. Może ten żal nie jest połączony z jakimś emocjonalnym doznaniem, ale jednak jest świadomość, że to jeszcze nie jest mój czas, albo to jest poniżej mojej godności. Kolejnym punktem sakramentu pokuty i pojednania to jest mocne postanowienie poprawy. Jan Bosko mówił swoim wychowankom, żeby nie mówili, że będą od razu lepsi, że wszystkiego się poprawią, ale proponował, żeby z tej kafeterii, z tej listy grzechów, którą tutaj wymieniliśmy na swojej kartce, wybrać sobie jedną konkretną przestrzeń, nad którą będę pracował do kolejnego sakramentu pokuty i pojednania. No nie wiem, pomyślmy sobie, na przykład ktoś ma problemy z używaniem wulgaryzmów i postanawia sobie, że przez kolejne 30 dni, przez miesiąc, do kolejnego sakramentu nie będzie tych wulgaryzmów używał. No ale też trzeba zadać sobie pytania, co się stanie, jeśli już użyję tego wulgaryzmu. Może trzeba sobie zaplanować, że wtedy powiem publicznie przepraszam. Postanowiłem, że będę nie używał takich słów. Na początku ktoś się może z nas śmiać, ale tak naprawdę w ten sposób też mam wrażenie, zapalamy innych do pracy nad sobą. Bo ktoś może nas publicznie skwitować jakimś dowcipem, ale tak naprawdę wróci potem do domu i powie sobie, ta osoba nad czymś pracuje, może ja też powinienem zacząć, może też zapalimy tą osobę do pracy nad sobą. Mocne postanowienie poprawy. Może jeżeli nawet w ciągu roku wiele się nie zmienimy, to jednak jeśli co miesiąc bierzemy sobie jakiś kolejny grzech na warsztat, kolejną słabość na warsztat, to po roku poznamy się lepiej o te 12 kroków. Poznamy swoje mechanizmy, będziemy wiedzieli, jak funkcjonujemy, skąd biorą się pewne emocje w nas, jak po prostu działamy. Będziemy żyć trochę bardziej świadomie jako chrześcijanie. I w końcu przychodzi spowiedź. Moment bardzo trudny. Często wstydzimy się kapłana, często nie wiemy, jak do tego podejść, często ten lęk sprawia, że nawet w sakramencie pokuty i pojednania próbujemy trochę wybielić swoją osobę, żeby trochę przedstawić się temu kapłanowi z jak najlepszej strony. Mnie bardzo urzekają, może to jest złe słowo urzekają, a bardzo mocno mnie przekonują spowiedzi naszych wychowanków z ośrodka wychowawczego, kiedy oni przychodzą i twardo po męsku mówią, zrobiłem to, to, tamto, bardzo tego żałuję, nie owijając, jak to się mówi, w bawełnę, bardzo konkretnie. Żeby może dodać wam trochę otuchy, to powiem tak, drodzy, że to jest piękne doświadczenie kapłańskie, sakrament pokuty i pojednania. Nie dlatego, że cieszymy się z waszych grzechów, z waszych słabości, że lubimy o tym słuchać, ale nie ma nic piękniejszego dla kapłana, jak widzieć osobę, która przychodzi skruszona, wyznaje swoje grzechy, mówi o swoich dramatycznych doświadczeniach, a my na koniec możemy jej powiedzieć, idź i nie grzesz więcej, żyj w pokoju, Pan ci odpuszcza twoje grzechy. To jest piękne kapłańskie doświadczenie i zawsze jakoś napawa moje serce radością. A więc mogę wam życzyć tylko odwagi. I nie bójcie się, że kapłani w wyniku waszych grzechów dostają zawału serca, bo generalnie, jak mówi Pismo, grzechy są trzy, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego żywota, a my tylko dokonujemy różnych, prawda, kombinacji wokół tych grzechów. Także nie bójcie się, że kapłan dostanie zawału serca. No i ostatni punkt, zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu, ale temu poświęcimy kawałek kolejnej konferencji. Tak więc życzę wam pięknych spowiedzi, pięknego oczyszczania serca.